Mamy dzisiaj gościa, pastora, prezbitera Naczelnego Kościoła Bożego w Chrystusie, naszego przyjaciela Andrzeja Nędzusiaka. Andrzeja znam lat już grubo około 30, tak? Pierwszy raz, nie wiem, kiedy miałem okazję się z nim twarzą w twarz spotkać i rozmawiać, może mniej niż 30, ale znam go dłużej niż 30. Pierwsze kontakty formalne nawiązywał w imieniu naszego kościoła z Andrzejem Andrzej Gościniak, który wtedy był moim zastępcą, kiedy ja byłem w szkole biblijnej i wtedy wiem, że często był gościem u Andrzeja w różnych sprawach administracyjnych. A my mamy takie ścisłe kontakty z Andrzejem od czasu, kiedy drogę wystartowaliśmy, więc 23 lata, ale znamy się dłużej. Andrzej, słuchajcie, to jest taki pastor, którego musimy dzisiaj bardzo mocno wesprzeć. Bo to jest taki pastor, który po prostu nie ma już swojego zboru. Ma w sobie wszystkie cechy człowieka uzależnionego od służby Bożej, od głoszenia kazań. Nadal należy do klubu anonimowych pastorów. Ciągle jest w tej terapii, ale po prostu przekazał swoją służbę pastorską, swój zbór, który przez kilkadziesiąt lat prowadził Dom Boży. Tam jest pastorem w tej chwili Rafał Zabłocki. Dom Boży na Białostockiej, który się spotyka. Andrzej jest prezbiterem kościoła i w ostatnich latach w jego sercu najbardziej, to na czym mu zależy, to służenie innym pastorom, bycie ojcem duchowym dla innych pastorów. Służy Kościołowi Bożemu w Chrystusie i to jest jego całe zajęcie. No i nie ukrywam, w ostatnich latach Andrzej stał się jednym z najbliższych mi przyjaciół i wsparciem dla mojej osoby. I to jest po prostu dla mnie niesamowicie cenne. Andrzeju, dziękuję Ci, że mi pomagasz, jesteś przyjacielem i powiernikiem rzeczy, których wstydzę się opowiedzieć komukolwiek. Dziękuję Ci. Kochani, to powstańmy wszyscy razem teraz i przywitajmy Andrzeja Nędzusiaka. Nasz misjonarz, zapraszam Cię, przyjdź. Proszę, ten czas już jest dla Ciebie. Masz pełną godzinę bez tłumacza, więc możesz obficie do nas głosić. Amen. Otwórzmy nasze serca.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zacząć od tego, że droga jest piękna, właściwie coraz piękniejsza, czyli wy. Nie droga do was, która też była ciekawa, ale wy jesteście piękni. Przepraszam, takie jakieś wspomnienia ciągle, już więcej razy tego nie powtórzę, ale pamiętam mój pierwszy raz w drodze. Wtedy to się nazywało Zbyszek Dębski zaprasza. I głównym elementem dekoracyjnym był kościotrup, tylko że też nie była to prawdziwe kości, tylko jakichś sztucznych materiałów. Bo to była sala biologiczna w liceum w Staszicach. No, tytuł tam gdzieś widzieliście tego, Genialny Boży Plan. Nawet nie jestem pewien, czy uda mi się to przekazać. Jednak chciałbym zrobić takie zastrzeżenie, że to, czym chcę się podzielić, co przyszło do mojego serca, kiedy pomodliłem się do Pana Boga, żeby mi powiedział, o czym ja mam do was mówić, jest skierowane do was, do drogi. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają online, chociaż powinni być tutaj, a są z drogi. Dobrze chociaż, że oglądacie. Ci, którzy nie jesteście z drogi, a sobie oglądacie na żywo albo później nagranie, robicie to na własną odpowiedzialność. No i dobrze. I przeczytam werset, taki główny werset, którego użyję jako podstawę do tego, czym chciałem się z wami podzielić. To jest Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i pierwszy werset. Dzieje Apostolskie 13:1. Otwórzcie, przeczytajcie razem ze mną. Ten werset brzmi w ten sposób. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem oraz Saul. Ile kazań słyszeliście w oparciu o ten werset?
Żadnego.
Żadnego, ja też nie słyszałem i dzisiaj też nie usłyszę kazania. Ale coś opowiem. W nawiązaniu do tego wersetu, tylko że to nie będzie kazanie takie, jakie mam zwyczaj głosić, czyli jakieś takie nauczanie, bardziej jakaś opowieść. I możemy włączyć drugi slajd, niech on sobie zostanie tam na ekranie. Więc to jest opowieść, jak ja widzę to, co gdzieś tam kiedyś się działo, gdy chodzi o rozwój Bożego Królestwa. I na samym początku było tak, że dwa ośrodki były kluczowe, gdy chodzi o rozwój tegoż królestwa. Jeden to jest bardzo oczywiste, to jest Jerozolima. Nie dam rady na tym drugim telewizorze pokazywać. A drugi, następny to Antiochia. Antiochia syryjska, bo jest jeszcze druga Antiochia, gorsza od tej pierwszej, gdzie prześladowali apostoła Pawła. I zaczynając od Jerozolimy, Jerozolima to miejsce niezwykłego przebudzenia. Dlatego, że to była absolutnie stolica najmocniejszej religijności świata. Ta religijność ciągle jeszcze istnieje, ale ona była bardzo mocna. Ona była tak silna, że ośmielała się występować wprost przeciwko Bogu, wydała wyrok na Bożego Syna Jezusa Chrystusa. I w takim miejscu, które nie chciało akceptować tego, co Bóg czyni, a uważało, że wie dobrze, w jaki sposób służyć Bogu, właśnie w takim miejscu nastąpił pierwszy wielki przełom. Twierdza religijna została zburzona. I Królestwo Boże wtargnęło do niej w taki potężny sposób. Jest taka interpretacja jednego z proroctw Księgi Daniela. Nie da się jej udowodnić historycznie, ale brzmi sensownie, że Mesjasz został posłany do narodu żydowskiego na 7 lat. To są tygodnie w tym, co usłyszał Daniel. Przez pierwszych 3,5 roku chodził po Izraelu i głosił Ewangelię, uzdrawiał i tak dalej. To wszystko opisane w 4 Ewangeliach. I później ten naród dostał na wyłączność Mesjasza na jeszcze 3,5 roku, gdy Ewangelia była głoszona tylko Żydom. I pewnie pamiętacie takie miejsca, gdzie Pan Jezus, chodząc po ziemi, był świadomy tego i tłumaczył, ale ja jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Po upływie pierwszych 3,5 roku i drugich 3,5 roku ten czas wyłączności się zamknął. On się zamknął w bardzo drastyczny sposób, ponieważ wygląda na to, że Jerozolima została nasycona Ewangelią i ci ludzie religijni nie byli w stanie tego znieść i rozpoczęło się wielkie prześladowanie. I jak popatrzymy na tą historię i będziemy się przyglądać temu, co się działo w Jerozolimie, to ja widzę w tym, że wszystko ma swój sens. Na przykład ten kościół w Jerozolimie stworzył komunę. Pierwszy i ostatni przykład w historii świata, kiedy była udana komuna. Czyli wszyscy wszystko mieli wspólne. Zamożni sprzedawali swój majątek, oddawali do dyspozycji kościoła. Nikt nie klepał biedy, nawet największy leń miał zaopatrzenie, gdy chodzi o swoje potrzeby materialne. Nigdzie później, gdy czytamy historię Kościoła, nic takiego się nie powtórzyło. I można to skrytykować, że to było takie bez sensu, ale wydaje mi się, że to miało głęboki sens, bo po 3,5 roku od czasu powstania Kościoła i tak wszystko im zabrali. Nastąpiło prześladowanie. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że z radością przyjęliście grabież waszego mienia. Więc jeżeli ktoś nie sprzedał, to i tak stracił. Ci, którzy sprzedali i rozdali, czy przekazali apostołom, wygrali jakieś kwoty w niebie. A jakby jeszcze to było małe, ktoś byłby niepewny, to w 70 roku Jerozolima w ogóle przestała istnieć. Została całkowicie zburzona. Kamień na kamieniu nie został. A więc niczyj majątek nie został zachowany. W wyniku tego przebudzenia Ewangelia wyszła poza granice Jerozolimy, na początku, co jest ciekawe, nie zrobili tego apostołowie, którzy byli wysłani, żeby Ewangelię dalej zanieść, ale jeden ze sług, jeden z liderów, o, używając współczesnego języka, do takich posług praktycznych, było coraz więcej ludzi, coraz więcej pieniędzy do zarządzania, mieli liderów. Jeden z tych liderów o imieniu Filip, kiedy przyszło prześladowanie i jego liderowanie w kościele w Jerozolimie straciło kompletnie sens. Nie było możliwości, nie było co rozdawać, nie było ludzi, którym można byłoby dostarczać jakieś jedzenie. To on gdzieś tutaj na tereny Samarii wyruszył. I później, kiedy okazało się, że przez niego rozpoczęło się wielkie przebudzenie w znakach i cudach, apostołowie zareagowali i wyruszyli tam, żeby objąć opieką nowo powstałe placówki. Kościół, który się zaczął rozwijać w Samarii. I była tam też druga podróż misyjna. Po tej podróży, Filip miał dwie podróże misyjne. Jedna była do Jerozolimy, druga była na północ od Jerozolimy, druga była na południe. Z tej południowej prawdopodobnie Ewangelia przez tego urzędnika dworskiego została zaniesiona do Afryki, ale w tym też czasie Piotr ruszył się z Jerozolimy i gdzieś tutaj do okolic Sydonu dotarł z Ewangelią. Natomiast to nie jest koniec, jest bardzo ciekawe, możecie otworzyć, ja bym troszkę więcej z dziejów czytał, Dzieje Apostolskie 11 rozdział 19 i 20 werset. Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, no to jest też niedaleko, tam właśnie koło tego Sydonu, na Cypr, no to jest tutaj, i aż do Antiochii, to jest tutaj. Tak w linii prostej to jest około 700 kilometrów z Jerozolimy do Antiochii. To nie tak blisko, jak przez całą Polskę. Nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Cypryjczycy to znaczy ludzie, którzy urodzili się, wychowali się, pochodzili od stąd, z Cypru, tam była jakaś diaspora żydowska, ale byli również goście z Cyreny. To jest wschodnia część wybrzeża, która należy do Libii. Kilka kilometrów od wybrzeża. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I to jest bardzo ciekawe, bo ci ludzie to byli tak zwani helleniści. Z punktu widzenia tych ortodoksyjnych wierzących w Jerozolimie, tych, którzy żyli ściśle według prawa, studiowali Torę i inne pisma, uczyli się jej na pamięć, to był świat. To nie byli tacy prawdziwi Żydzi. Bo oni nawet nie potrafili przeczytać Biblii po hebrajsku. Ze względu na to, że ci ludzie nie umieli, nie znali języka hebrajskiego, trzeba było, żeby jak cośkolwiek z tego uratować, przetłumaczyć pisma na język grecki. I tym sposobem powstała Septuaginta. I jak niedawno usłyszałem, dzięki temu możemy się dowiedzieć, jak ówcześni Żydzi rozumieli pisma hebrajskie. Bo Septuaginta nie jest dokładnym tłumaczeniem Starego Testamentu. Jest pewną interpretacją. W niektórych miejscach trochę zmieniającą, i to możemy zobaczyć, czytając Nowy Testament, gdzie są cytaty z Septuaginty i mamy dostęp do tłumaczenia bezpośrednio z hebrajskiego na język polski i czasami są różnice. To, co wywoływało niechęć i być może pogardę ze strony tych prawidłowo wierzących, ortodoksyjnie wierzących, czytających pisma w oryginale, prawdziwie wierzących Żydów, ten helenizm stał się drzwiami czy połączeniem, przez które ci ludzie zanieśli Ewangelię do narodów. Może to po prostu było tak, że nie znali języka hebrajskiego i Żydzi by ich tak w ogóle nie chcieli słuchać. Możliwe. Nie nadawali się do synagogi. bo nie potrafiliby wziąć pisma i przeczytać ze zwoju po hebrajsku. A może po prostu jest tak, że oni mieli naturalne połączenie z tą całą kulturą grecką, która obowiązywała w basenie Morza Śródziemnego i na bazie tego połączenia pomyśleli sobie, ale właściwie dlaczego nie? My znamy tych ludzi, mówimy tym samym językiem. Może oni też mają prawo usłyszeć Ewangelię. Spróbujmy. Tak dodam, że to, co robili, było legalne, ponieważ w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Bóg wysłał Piotra, żeby otworzył drzwi. Piotr dostał klucze. Pamiętacie, to jest zapisane w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Piotr dostał klucze i Duch Święty powiedział, teraz pójdziesz i otworzysz tymi kluczami po raz drugi drzwi dla Ewangelii. Po raz pierwszy w dzień Pięćdziesiątnicy otworzył dla wszystkich Żydów. Po raz drugi, wysłany do domu Korneliusza, otworzył dla wszystkich ludzi z narodów. I z pewnymi problemami, ale bardzo prawidłowo wytłumaczył, że to stało się legalne. Więc drzwi zostały otwarte. Ewangelia już nie była tylko do owiec zagubionych z domu Izraela, ale do wszystkich, ktokolwiek chciałby słuchać. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że Pan Bóg nie działa w taki sposób tylko duchowy, że ktoś jest otwarty na głos Ducha Świętego, słyszy ten głos i ten Duch Święty go prowadzi i wysyła do jakiegoś miejsca, ale Pan Bóg używa istniejących połączeń, wykształcenia, umiejętności, relacji, powiązań, kultury w taki sposób, żeby to przekazywanie dalej Ewangelii było naturalną czynnością dla ludzi, których on używa. I właśnie dla tych helenistów, takich z punktu widzenia ortodoksyjnych Żydów trochę odstępców, trochę wybrakowanych Żydów, to była naturalna czynność, żeby używając języka greckiego opowiedzieć Ewangelię ludziom z narodów. I tym samym, tym sposobem zaistniał Kościół w Antiochii. Antiochia to nie było byle jakie miasto, trzecie co do wielkości w Imperium Rzymskim. O wiele bardziej znaczące niż jakaś tam Jerozolima na prowincji. Trzecie, Rzym, Aleksandria i Antiochia. 500 000 mieszkańców. To było strategiczne, żeby Ewangelia dotarła do Antiochii. I z Antiochii zaczęto w planowy sposób wysyłać misjonarzy dalej. Najpierw na tereny obecnej Turcji, gdzieś mniej więcej ta pierwsza wyprawa misyjna, ja nie będę czytał, zakładam, że czytaliście o tym i wiecie, gdzieś można sobie mapki znaleźć, rysunki, ale to ona była mniej więcej tak, o tak, tutaj przez Cypr i gdzieś na te tereny i wrócili z powrotem Barnaba i Saul, czyli Paweł, wrócili z powrotem do Antiochii, zakładając ileś wspólnot kościelnych w różnych miejscach na tym terenie Azji Mniejszej. Jest taka sugestia w opracowaniach historycznych, że po tym, jak głosili Ewangelię w zachodniej części Cypru i tam nawrócił się Sergiusz Paweł, znaczący polityk rzymski, że on im zasugerował, do których miast najlepiej by było tu się wybrać na terenie Azji Miejskiej, bo miał tam jakieś powiązania. Nie wiemy, czy tak było, to jest tylko taka spekulacja, ale to jest ciekawe, bo kiedy czytam, to widzę, że relacje rodzinne, znajomości, kultura, to wszystko miał ogromny wpływ, albo było kanałem używanym przez Pana Boga do tego, żeby Ewangelia rozprzestrzeniała się dalej. Dlatego tytuł tej mojej opowieści dzisiejszej jest Genialny Plan Boga. Bo on jest genialny, bo on przygotowuje rzeczy latami, a czasami przez wieki, żeby później wykonać to, co zaplanował. Ale zanim ten wpływ Antiochii rozszerzył się, druga wyprawa misyjna dotarła do Europy, czyli dosyć daleko, aż tutaj, pierwsze miasto w Europie, którego dosięgnęła Ewangelia, to Filipi. I pierwszy chrześcijanin to chrześcijanka, kobieta biznesu Lidia. Pierwsza osoba z Europy, której wiemy, że się nawróciła i to był początek. Tak nawiasem mówiąc, Filipi to też nie było byle jakie miasto. To było miasto o specjalnym statusie i położone na skrzyżowaniu iluś tam dróg, czyli też takie strategiczne do tego, żeby Ewangelia się rozprzestrzeniała. To jest bardzo interesujące, w jaki sposób Bóg prowadził ich do Filipi, bo oni chcieli systematycznie głosić Ewangelię. Czyli dotarli gdzieś tutaj, planowali tutaj, no bo tu był teren niedotknięty. Weszliśmy, zróbmy porządek w całym tym obszarze Azji Mniejszej. Ale Duch Święty im zabronił, przeszkodził, nie pozwolił. I później Paweł dostał wskazówkę. Sen. Widział gościa z Macedonii. Po czymś poznał, że jest z Macedonii. Nie wiemy. I wtedy czytamy, że oni przeprowadzili rozumowanie. Tu nam nie pozwala, wysyła nas do Macedonii i sami zdecydowali, dokąd w Macedonii dotrzeć. Wybrali Filipi. Nie było tam wskazówki, do tego i tego miasta się wybierzcie. To była ich decyzja. Zobaczcie, że Pan Bóg nas przygotowuje, używa tego, kim jesteśmy i co mamy, ale też daje nam dużo przestrzeni do naszego zaangażowania i do podejmowania świadomych decyzji. To jest taka gra z Panem Bogiem. Raz jak podejmuję jakiś ruch, a on to skomentuje dobrze albo źle, drugi raz on podejmuje jakiś ruch, coś mówi do mnie, otwiera drzwi, zamyka drzwi i na końcu i tak jego plan się realizuje. No więc zanim doszło do tej drugiej wyprawy misyjnej, pojawił się problem. Pierwszy gruby, teologiczny, poważny problem, który mógł rozwalić pierwszy Kościół. To był spór o prawo. Ci, którzy przynieśli Ewangelię, zanieśli do narodów, wielu z nich to byli ludzie religijni, żyjący według prawa mojżeszowego, którzy od wieków przez pokolenia byli wychowywani w przestrzeganiu tego prawa, znali wszystkie szczegóły, jak to prawo stosuje się w życiu i dla nich było nie do zaakceptowania, że poganie tak bez żadnych zobowiązań przez wiarę mogą wejść do Bożego Królestwa i rozpoczął się spór o przestrzeganie prawa. Ci Żydzi byli gotowi pójść na pewien kompromis, żeby chociaż się obrzezali. Tylko mężczyźni, od kobiet nic nie chcemy, żeby się chociaż obrzezali albo żeby chociaż szabatu przestrzegali. No więc ten spór był tak poważny, że doprowadził do opisanego w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich pierwszego soboru Kościoła. To jest bardzo ciekawe miejsce. Wiecie, ja myślę, że tego, co się działo, jest o wiele więcej niż to, co zostało zapisane w Dziejach Apostolskich, ale niektóre z tych rzeczy zostały wybrane i zapisane, bo wiecie, są ważne. Więc ten pierwszy sobór pokazuje, jak rozstrzygać spory. On się zakończył sukcesem, spór został rozstrzygnięty. Niebezpieczeństwo podziału Kościoła zostało zażegnane. Przynajmniej na kilkaset lat. Więc podczas tego soboru w Jerozolimie pozwolili każdemu się wypowiedzieć. Dali możliwość wszystkim zabrać głos, również tym, którzy prawdopodobnie nie mieli racji. W szczególności słuchali świadectw Bożego działania, ponieważ jeśli Bóg do czegoś się przyznaje swoją mocą, to należy to poważnie potraktować. Prawdopodobnie za tym stoi i prawdopodobnie ci ludzie nie popełniają błędu, nie naruszają Bożej woli. A następnie pozwolili, żeby z inspiracji Ducha Świętego został wypowiedziany werdykt, który wszyscy zaakceptowali. Również ci, którzy myśleli inaczej I ten werdykt, to rozstrzygnięcie zostało przekazane dalej. I Kościół mógł dalej się rozwijać. I prawdę mówiąc, to, co się stało i zostało w jakiś sposób podsumowane tym rozstrzygnięciem w Jerozolimie, to była gruba zmiana paradygmatu. To była rewolucyjna zmiana, gdy chodzi o myślenie Bożego ludu. Przez wieki prawo mojżeszowe trzymało Izrael w izolacji od narodów. Oni nie mogli się mieszać z narodami. Musieli zachowywać swoją tożsamość i wymagała się taka bardzo ścisła izolacja. Niektóre rzeczy były dozwolone, niektóre nie były dozwolone. Nie wolno było do restauracji pójść i zjeść razem posiłku. Żyd ortodoksyjny z poganinem nie mógł tego zrobić. Rozumieli, że prawo na to nie pozwala. I było niemałe napięcie. W sumie pewnie do dzisiaj jest pomiędzy ortodoksyjnymi Żydami a resztą społeczeństwa, bo prawo ich oddziela. I nagle to, co było istotą prawa, zostało zburzone. I myślę, że to było trudne dla wielu ludzi, taka zmiana sposobu myślenia. Nagle możemy mieszać się ze światem. Nawet mamy mieszać się ze światem. Bo świat potrzebuje tego, co my otrzymaliśmy i nie możemy się więcej izolować. I nie musimy się bać. To nie naruszy naszej świętości, czyli oddzielenia dla Boga. Bóg, wysyłając nas do świata, umieszczając w świecie, zatroszczy się o to, abyśmy dalej byli oddzieleni dla Niego. To jest zmiana koncepcji świętości od tej zewnętrznej na wewnętrzną. I jest bardzo ciekawe samo w sobie. No i teraz jeszcze raz chcę przeczytać ten werset, o którym w taki dziwny sposób próbuję opowiadać, czyli Dzieje Apostolskie 13:1. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarką Herodem oraz Saul. Więc mamy tutaj prawdopodobnie wymieniony pięcioosobowy zespół przywódczy kościoła w Antiochii. Musimy pamiętać, że wiemy, kto był pastorem tego kościoła w Antiochii w tym momencie. Kto? Barnaba. No oczywiście, że tak. W tamtej kulturze wymieniało się zawsze ludzi według kolejności ważności. Nigdy przypadkowo. To była etykieta, to była procedura, która była przestrzegana. Jeżeli czytamy Pryscylla i Akwila, chyba 5 razy to małżeństwo jest wspomniane i 3 na 5 jest najpierw Pryscylla, później Akwila, to jest rażące naruszenie domyślnego porządku, że najpierw mąż, później żona, co oznacza bez cienia wątpliwości numer 1 w tym zespole służącym Bogu jest kobieta, Pryscylla. To nie trzeba pisać tego, że Pryscylla była ważniejsza. Wystarczy, że najpierw Pryscylla, później Akwila. To znaczy, że jej służba była ważniejsza, była numerem 1. Kolejność mówi bardzo dużo. Więc na pierwszym miejscu jest Barnaba. Oczywiście wysłany przez apostołów, kiedy nastąpiło przebudzenie w Antiochii, żeby zaopiekował się kościołem w Antiochii i on w tym momencie był, według naszej nomenklatury, byśmy go nazwali pastorem, który miał zespół przywódczy składający się z jeszcze 4 innych liderów. Proroków i nauczycieli. Niektórzy byli prorokami, inni nauczycielami. Nie wiemy dokładnie, kto kim był. No i chciałbym parę słów powiedzieć na temat tej piątki, bo ona jest bardzo interesującą piątką. Barnaba, Żyd, z pokolenia Lewiego. Oryginalne jego imię Józef, przezwisko Barnaba. Ponieważ Józef pochodził z Cypru. Mieszkał w Jerozolimie w czasie, kiedy Ewangelia była ogłoszona, ale pochodził stąd. Cypr i Tars to są części takiej prowincji rzymskiej, która nazywała się Cylicja w tamtych czasach. Z tej samej prowincji pochodził Barnaba i ostatni na tej liście Saul, który Saul z Tarsu. Ten Józef sprzedał wszystko, co miał i oddał apostołom. Ale nawet to nie było największą jego zasługą, ponieważ było coś w nim niezwykłego, że zmienili jego imię z popularnego, pospolitego Józef na Barnaba, czyli syn pocieszenia. Bar to oznacza syn i ten zwrot syn czegoś tam to jest opisanie czyjegoś charakteru, czyjejś osobowości. Syn pocieszenia, czyli facet, który przynosił pocieszenie, który przynosił zachętę, który w niesamowity sposób oddziaływał na innych ludzi i oni musieli to bardzo szybko zauważyć, także zmienili jego imię i już nigdy więcej nie nazywają go Józefem, tylko nazywa się Barnaba. On miał niesamowite ojcowskie serce. On miał na przykład odwagę przygarnąć Saula. Po swoim nawróceniu i pierwszych porażkach ewangelizacyjnych Saul musiał uciekać. Prawdopodobnie był takim radykalnym, nowo nawróconym, który chcącym i niechcącym wciskał Ewangelię. I się wkurzyli na niego i musiał ratować swoje życie. W jakimś momencie udał się do Jerozolimy, ale wszyscy się go bali, bo był znany w Jerozolimie z tego, że skrzywdził wiele osób i że jest groźny. Za wyjątkiem Barnaby. Barnaba miał zdolność, żeby zobaczyć coś innego. On widział w ludziach potencjał. On widział w nich przyszłość. On widział przemianę. On miał inne serce. Żaden z apostołów, żaden inny wierzący, tylko Barnaba miał odwagę, żeby przyjść do Saula, przygarnąć go, a następnie przyprowadzić do apostołów, zapewniając, że ten facet jest niegroźny, że jest po naszej stronie. To jest bardzo ciekawe, co Barnaba zrobił. Więc kiedy wybuchło przebudzenie w Antiochii, narzędziami do tego przebudzenia byli heleniści, czyli Żydzi, którzy jedną nogą byli w świecie z punktu widzenia religijnych Żydów, to oni wysłali tam Barnabę, bo wierzyli w Barnabę, że ten facet da radę w każdym środowisku. Nie wysłali tam ani Piotra, nie wysłali tam Jana, ich wysyłali na bliższe tereny do Samarii, ale na taką odległość wysłali Barnabę. Barnaba przyjechał do, czy przyszedł, nie wiem jak on tam dotarł, czy przypłynął okrętem do Antiochii, zorientował się, że tam jest duże żniwo i potrzebuje kogoś do pomocy. I przypomniał sobie o swoim koledze, rodaku, pochodzącym z tej samej prowincji, czyli z Cylicji, Saulu z Tarsu i sprowadził Saula z Tarsu. Tars to też nie było byle jakie miasteczko. Tam prawdopodobnie były jakieś uczelnie na poziomie dzisiejszego uniwersytetu, których być może Saul korzystał, oprócz tego, że uczył się w Jerozolimie. I później, jakbyśmy czytali dalej kolejne wersety z tego 13 rozdziału, dowiedzielibyśmy się, że Barnaba i Saul zostali przez Boga, przez Ducha Świętego, z udziałem reszty zespołu przywódczego czy całego kościoła w Antiochii, wysłani na wyprawę misyjną. I od tego momentu, po pierwszych działaniach na terenie Cypru, już zaczynają się nazywać nie prorokami, nauczycielami, ale apostołami, w liczbie mnogiej, apostołowie. I zwróćcie uwagę na to, że Barnaba wypromował Saula. Wprowadził go do grona apostołów, wyhaczył go w Tarsie, sprowadził do Antiochii i zabrał ze sobą na wyprawę misyjną. Na początku tej wyprawy misyjnej numerem jeden był Barnaba, a później role się zamieniły i nie wygląda na to, żeby Barnaba miał z tym jakikolwiek problem. No, niemniej czytamy również, że w pewnym momencie po tym soborze w Jerozolimie, kiedy oni zostali wysłani z Jerozolimy z powrotem do Antiochii, postanowili zrobić kolejną wyprawę misyjną. I wtedy Barnaba i Saul się posprzeczali. To się nazywa konflikt wartości. Czasami w małżeństwie dochodzi do takich konfliktów. Fachowcy nazywają to konflikt paraliżujący, którego nie da się rozwiązać, dlatego że zderzają się wartości dwóch osób, męża i żony. Tutaj zderzyły się wartości Barnaby i Saula. Wartością Barnaby było coś takiego. Widzę kogoś, kto ma potencjał i nie porzucam tej osoby, ale opiekuję się nią, żeby ona weszła w swoje miejsce. Taką osobą był Jan Marek. Jeszcze tam parę słów na temat Jana Marka powiem. Jan Marek został zaproszony do wyprawy misyjnej Barnaby i Saula i towarzyszył im z Antiochii na Cyprze, ale później jak tutaj na kontynent dotarli, bardzo szybko zawrócił z powrotem do Jerozolimy. On pochodził z Jerozolimy. I w związku z tym, zgodnie z zasadami i wartościami, których przestrzegał Paweł, Jan Marek nie mógł być uczestnikiem drugiej wyprawy misyjnej, ponieważ zawalił sprawę podczas pierwszej i być może niewystarczająco przekonująco wytłumaczył się przed Pawłem, dlaczego porzuca ich. Na pewno nie dostał SMS-a, że mama jest chora. Nie wiemy dlaczego, tak? Może się przestraszył, bo rozpoczęły się prześladowania. Nawalił po prostu. Nawalił, koniec. Więc zderzyły się dwa światy różnych wartości. Wartość Barnaby, który widział w ludziach potencjał, miał ojcowskie serce i nie odpuszczał. I świat wartości Pawła, który był czarno-biały, zero-jedynkowy. Zawaliłeś, dziękuję bardzo, do widzenia. Takie są zasady. Kto w małym jest wierny, będzie awansował, dostanie więcej. Kto nie jest małym wierny, nie ma więcej. Amen. I w związku z tym rozstali się. Każdy pozostał przy swoim. Barnaba wziął ze sobą Jana Marka i wyruszyli w jego rodzinne strony, a jakżeby, czyli w stronę Cypru. Natomiast Paweł, już wtedy Paweł, on wziął sobie do pomocy Sylasa, jednego z proroków, który tam z nimi przybył z Jerozolimy do Antiochii i oczywiście poszli drugą trasą przez Tars, bo to były jego rodzinne strony. Każdy trzyma swego. Gdzieś tam dalej wyruszyli. To właśnie ta druga wyprawa dotarła aż do Filipii. Ciekawą rzeczą jest to i fascynującą, że Jan Marek trafił do służby przy apostole Pawle. Ostatecznie wartości Barnaby wygrały. Czytamy, że Jan Marek został znaczącym pomocnikiem Pawła. Nie wiemy jak, ale Barnaba nie odpuścił, zajął się Janem Markiem i co więcej, doprowadził do tego, że ten gość został współpracownikiem, naprawdę ważnym współpracownikiem przez jakiś czas apostoła Pawła. On go zaczął cenić, tego zdrajcę, którego odrzucił. Pojednali się i zaczęli współpracować. Zobaczcie, jaki niesamowity charakter, jaka osobowość jest w tym człowieku, w Barnabie. Drugi gość, niewiele o nim wiemy, na imię miał Symeon, czyli inaczej Szymon, oprócz tego, że był czarny. No, prawdopodobnie pochodził z Afryki. Nie wiemy, czy... Myślę, że był Żydem, bo miał na imię Szymon, to jest żydowskie imię. Musiał gdzieś z dalekiego południa, może nawet z kraju afrykańskiego pochodzić, skoro nazywali go czarny. Więc mieli takiego fajnego ojca duchowego z szerokim sercem, mieli jednego czarnoskórego z jakiejś zupełnie innej bajki. Kolejny w tym zespole przywódczym to jest Lucjusz z Cyreny. To jest... Być może to jest jeden z tych helenistów wypędzonych z Jerozolimy. Lucjusz pochodził stąd. Kawał drogi do Antiochii. Z innej bajki, z północnej Afryki. I niewiele więcej o nim wiemy, nie jest nigdzie wspomniany. Czwarty człowiek jest bardzo ciekawe, Manaen, kolega Heroda. wychowywał się razem z Herodem, prawdopodobnie przez pewien czas pełnił jakieś funkcje polityczne na dworze Heroda. To jeszcze kompletnie inna bajka. Myślę, że totalnie obca i dla Barnaby, i dla Saula, dla wszystkich ortodoksyjnych Żydów, ponieważ oni nie uznawali Heroda. To był człowiek, który łamał prawo, który zrobił mnóstwo złych rzeczy. A więc mamy człowieka ze sfer, z elit politycznych. I jest tu napisane, skąd on pochodził. I wreszcie piąty, Saul, to Żyd z pokolenia Benjamina, pochodzący z Tarsu, prawdopodobnie też sporo czasu mieszkał w Jerozolimie, ponieważ był faryzeuszem, czyli takim ortodoksem żyjącym bardzo ściśle według wskazań prawa, a jednocześnie, co jest bardzo ciekawe, był obywatelem rzymskim. Wiecie, że mniej więcej 10% mieszkańców Imperium Rzymskiego to byli obywatele. Oni mieli szczególne prawa, a reszta to po prostu tam mieszkało sobie na terenie Imperium. Więc on jakimś sposobem, nie wiemy jakim, miał obywatelstwo rzymskie od urodzenia, to znaczy, że jego rodzice zostali obywatelami. Hipoteza jest taka, że w czasie jednego z najazdów kilkadziesiąt lat przed Chrystusem rodzice Saula mogli zostać wypędzeni z Jerozolimy, musieli się przenieść do Tarsu i tam jakimś sposobem uzyskali obywatelstwo rzymskie. Wiemy o Saulu, że był bardzo wykształcony, być może zdobył jakieś wykształcenie w rodzinnym Tarsie i na pewno zdobywał najlepsze dostępne wykształcenie, uczył się od słynnego Gamaliela, poważanego nauczyciela. No więc, po co ja o tym opowiadam? Ten zespół przywódczy to była totalna mieszanka kulturowa. To jest, jakbyście spróbowali, jakby ktoś spróbował we współczesnym świecie powołać do istnienia taki kościół lub powołać do istnienia taki zespół przywódczy, powiem, to jest jedno z największych wyzwań. To jest bardzo trudne. Książki się na ten temat pisze, jak w ogóle można to zrobić. Generalnie to się nie udaje. Jeśli mamy tutaj całą masę ukraińskich wierzących, to mimo, że od Ukrainy do Polski jest niedaleko kulturowo, oni specjalnie się mieszają. Mają swoje własne zbory. W małych miejscowościach nie mają wyboru. Tak? Byłem 2 tygodnie temu w Chrzanowie i tam wsparciem dla prowadzących tą wspólnotę jest małżeństwo ukraińskie. No ale prawdopodobnie tylko dlatego tam są, że ich jest za mało w Chrzanowie, żeby własny zbór wytworzyć, więc przyłączyli się do istniejącego. Ale w Warszawie jest ich tak dużo, że mają dużo własnych i nie mieszają się z nami. Ale z Ukrainy do Polski jest blisko. Jak weźmiecie misjonarzy afrykańskich, którzy przyjeżdżają do Europy, najwięcej może do Wielkiej Brytanii, ale również w Polsce ta liczba się zwiększa, oni się w ogóle nie mieszają. Jakieś tam bardzo malutkie wyjątki są. Jest ogromne wyzwanie, żeby robić takie międzykulturowe połączenia. Ale oni je zrobili. I ja jestem przekonany, że to połączenie było czymś, co przygotowało ich do międzynarodowej misji, do sięgania do nowych terenów. Dla nich to nie był problem. To nie był szok. To nie było coś dziwnego, że mają zgromadzenie, które składa się z Żydów i nie Żydów, i z narodów. Oni potrafili ogarnąć różne kategorie ludzi, bo przywódcy byli z różnych kategorii. To jest duża praca. Ci, którzy zrobili coś takiego, mówią o ogromnym wysiłku pracy międzykulturowej, ale też przynosi niezwykłe owoce. No, został jeszcze jeden gość, którego wspomniałem. Jan Marek. Jan Marek był synem Marii. Maria była zaangażowaną, wierzącą. Kiedy się rozpoczęły prześladowania, to Kościół spotykał się w domu należącym do Marii. Mamy Jana Marka. To jest napisane w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich. Może była zamożną kobietą, skoro miała wystarczająco duży dom. Na pewno była zaangażowana. Jest hipoteza, której nie da się udowodnić, że w tym właśnie domu była tak zwana górna izba. Nie wiemy, czy tak było, czy nie. Jest możliwe, że było. A więc byłaby to bardzo zasłużona rodzina dla sprawy Bożego Królestwa i to by też oznaczało, że Jan Marek od dzieciaka wychowywał się albo prawie od dzieciaka w tak zwanym zborze, tak? Czyli wśród wierzących. Jan Marek był kuzynem Barnaby, więc Barnaba musiał o niego dbać. Może to był czynnik, który też miał swoje znaczenie, że Barnaba nie chciał Jana Marka odrzucić. Jan Marek prawdopodobnie był duchowym synem apostoła Piotra. Jest wspomniany w liście Piotra i przypuszczalnie to Piotr osobiście Jana Marka ochrzcił. Ale był też wychowankiem Barnaby, który otworzył mu drzwi do służby jako pomocnika apostoła Pawła i nie da się tego rozstrzygnąć. Jest takie przypuszczenie, że to on jest autorem jednej z Ewangelii, że on napisał właśnie Ewangelię Marka. Nie wiemy, czy to był on, czy nie. Natomiast i później taka jeszcze trudniejsze do udowodnienia, że został ważnym przywódcą, tak zwanym biskupem później gdzieś tam w północnej Afryce. Ale głównie chodzi mi o to, że te wszystkie rzeczy, które czytając zazwyczaj pomijamy, to różnorodne pochodzenia, te powiązania rodzinne, ten sposób wychowania, ta znajomość i nieznajomość języka, te wszystkie rzeczy Pan Bóg układa w swój plan. Więc Ewangelia zaczęła być głoszona w Jerozolimie, później docierała tutaj, tam gdzieś później na południe, później do Antiochii i tu już rozpoczęła się bardzo świadoma działalność misyjna, która docierała tutaj, tam daleko, jeszcze bardziej nie wiemy o wszystkim, bo tylko niektóre rzeczy są zapisane w Dziejach Apostolskich, ale możemy zobaczyć pewne różnice pomiędzy ośrodkiem w Jerozolimie a ośrodkiem w Antiochii. W Jerozolimie, przynajmniej na początku, liczyli ilość członków zboru. To jest taka fundamentalna czynność każdego pastora, podstawowy miernik jego sukcesu, ile ludzi przychodzi na przykład na niedzielne zgromadzenie, albo ile daje dziesięcinę, czy jakieś ofiary systematycznie. I żaden pastor nie jest w stanie uciec, żaden pastor w Polsce, od tej czynności. Dzisiaj słyszeliście komentarz, nie wiem, czy jest was wyjątkowo dużo, czy mniej niż zwykle, ale to jest ważne dla każdego przywódcy. W Jerozolimie liczyli. I jeśli chcemy liczyć, to liczmy jak w Jerozolimie, nie ilość podniesionych rąk na ewangelizacji, ale ilość ochrzczonych i włączonych w życie Kościoła. W Antiochii nie liczyli. Może było ich za dużo, żeby policzyć, ale mieli inny sposób myślenia. W Jerozolimie też przestali w pewnym momencie liczyć. Przesunęli swój punkt widzenia z liczenia ilości ludzi, którzy lokalnie się jakoś zgromadzali, do patrzenia, jak daleko sięgają z Ewangelią. I od tego momentu już tylko tym się zajmowali. Opisywaniem, dokąd dotarło Królestwo Boże. Widocznie w Bożej strategii od ilości ludzi zgromadzonych w danym miejscu ważniejsze jest, dokąd udało się dotrzeć. W Jerozolimie skonsumowano zasoby materialne i potem była bieda. Antiocha hojnie wydawała pieniądze na zewnątrz, między innymi wspierając biedną Jerozolimę. Ale myślę, wszystko wskazuje na to, że Barnaba i Saul wyruszyli swoją podróż misyjną zaopatrzeni materialnie, finansowo przez Kościół w Antiochii. W Jerozolimie apostołowie, którzy tam byli, reagowali na ekspansję Kościoła poza miasto. Nie inicjowali tej ekspansji, reagowali. Reagowali na przebudzenie, które przyszło przez Filipa, reagowali na przebudzenie, które wydarzyło się w Antiochii. W Antiochii inicjowali. To jest duża różnica. Oni świadomie podejmowali decyzję. Wysyłamy ludzi na misję i wspierali tą misję. A więc to, co próbuję powiedzieć, to, że rozwój Królestwa Bożego dokonywał się nie tylko pod wpływem prowadzenia i mocy Ducha Świętego, ale Bóg używał do tego życiowe doświadczenia, relacje różnego rodzaju pomiędzy ludźmi, wpływy, pod którymi oni się znaleźli. Jakby On niczego nie marnuje i jest w stanie wykorzystać setki różnego rodzaju doświadczeń, przeżyć, rozwój duchowy. po to, żeby wykorzystać to, on używa tego do wypełnienia się jego planów rozwoju królestwa. I po co ja w ogóle opowiadam takie rzeczy? Czy nikt nie usnął, nie wiem, czy to w ogóle jest ciekawe, sprawdźcie to sobie. Dlatego, że kiedy tydzień temu wasz pastor Marek przypomniał mi, że mam tutaj być za tydzień, czy ja pamiętam, ja mówię nie, ale w kalendarzu mam napisane, się pomodliłem i w bardzo wyraźny sposób, to trochę niekomfortowe dla mnie, dlatego że to, co mówię, jest takim gadaniem, ja nie wiem do końca, co z tego ma wyniknąć, ale przyszło takie poczucie, które trwa do dzisiaj, że tutaj w drodze macie jakiś niezwykły potencjał, który nie może się już dłużej kisić w jednym miejscu i Bóg chce coś z tym zrobić. Wy się do siebie przyzwyczailiście i macie prawdopodobnie skłonność do niedoceniania siebie. Macie jakieś tam swoje problemy, które zajmują waszą uwagę i wasze emocje. Ale Boże spojrzenie jest takie, że tu jest potencjał, z którego może o wiele więcej wyniknąć. Troszkę jak, chociaż ja myślę, że obraz jest bogatszy i nie można się tylko zamykać, czy będziecie Jerozolimą, czy Antiochią. Tych opcji jest więcej. To jest historyczne i to było i nie wiem, czy się musi powtarzać, ale troszkę tak może jest. Czy chcecie być Jerozolimą, czy Antiochią, jeśli w ogóle można tak wybierać. I teraz chciałem coś na temat waszego pastora, Marka. Nie mam tego powiedzieć. Więc pod wpływem, wpływ to jest ważne słowo, ja mówię o wpływie, pod wpływem, wpływamy na siebie nawzajem i to są ważne wpływy. Pod wpływem pastora Marka, ja mam taką mapę w biurze, nie wiem, kto mógł być w biurze, mam mapę Polski, nie taką mapę jak tutaj, tylko w ogóle nie ma tutaj Polski. Mam mapę Polski, bo mnie Polska obchodzi i w tą mapę wbijam pineski różnych kolorów, które oznaczają powstałe zbory, ewentualnie placówki. Tych pinesek, które oznaczają coś, co powstało przez kilkadziesiąt lat istnienia Kościoła Bożego Chrystusa, jest prawie 80. Fajnie, to jest jakiś przyrost. Ale pod wpływem pastora Marka wbiłem jeszcze ponad 20 białych pinesek i zrobiłem listę. I to są miejsca, to jest takie szalone, bo my nie wiemy, czy w tych 20 kilku miejscach coś powstanie. Ale ja posłuchałem się Marka, zrobiłem listę. To jest taka lista, gdzie jest taki ktoś, kto jest odpowiedzialny, bezpośredni opiekun i nazwa miejscowości, czasami jest kilka miejscowości. Jeśli tam jest wyznaczona osoba, to jest ta imię i nazwisko tej osoby. I dzwonię do tych opiekunów i pytam, co się dzieje. Jeśli chodzi o odpowiedzialność waszego pastora Marka, no to my bezpośrednio rozmawiamy. Z innymi czasem się spotkam, czasami zadzwonię. Na dzisiaj to jest tak, że jedno z tych 20 miejsc to już jest zbór, który jest w trakcie rejestracji, kwestia tylko obiegu papierowego. Kilka następnych czeka w kolejce. Kilka to są placówki, z których pewnie coś będzie i parę, które być może będziemy musieli skreślić. Ale jeśli nawet w połowie tych miejsc coś powstanie, to już mamy sukces. Zaczęliśmy w planowy sposób rozwijać Kościół. Mentalnie, dzięki waszemu pastorowi, przenoszę się z myślenia jerozolimskiego do myślenia antiocheńskiego. I to jest ekscytujące. I powiem wam o jeszcze jednym takim ciekawym wydarzeniu, bo to jest jakieś coś, co Bóg robi z nami. 6 lat temu, rozmawiałem z jednym z naszych pastorów, takim prominentnym, pastorem trwałego, dobrze funkcjonującego kościoła, na temat zakładania nowych wspólnot kościelnych, placówek jakichś nowych. I jak zacząłem na ten temat mówić, to usłyszałem w odpowiedzi wykład na temat szkodliwości takich idei. Długo i intensywnie tłumaczył mu, jak to jest złe, jak to zaszkodzi istniejącemu kościołowi, jak to rozbije jego funkcjonowanie. Nie było to miłe dla mnie. Zostałem zgaszony, pomyślałem sobie, okej, to nie będzie partner do tych jakichś szalonych wizji. Ale jakieś 3 lata temu rozmawialiśmy kolejny raz, tym razem on zainicjował rozmowę, bo ja bym nie miał odwagi. I mówi, wiesz co,
jeżdżę tam na czasem sobie odpocząć do takiego jednego miejsca, kilkadziesiąt kilometrów od tego miasta, w którym on funkcjonuje, tam nie ma w pobliżu żadnego zboru. Ja tak myślę, żeby tam może założyć. I później mówi o jeszcze dwóch innych miejscach. Myśli o trzech miejscach, żeby coś założyć. Ten, który mi tłumaczył, jak bardzo to jest szkodliwe, po trzech latach zaczyna opowiadać, że myśli o tym, żeby coś zrobić. Rozmawiałem z nim w tym tygodniu. Już po tym, jak, że tak powiem, te myśli przyszły, które by się mam z wami podzielić, zadzwoniłem do niego, ponieważ wykryłem, że ma interesującego gościa, nie ujawnił mi, ja tylko nagranie mogłem trochę obejrzeć. I w czasie tego nagrania ten gość prorokuje do niego, że ma założyć ośrodek zakładający nowe wspólnoty kościelne. Ja mówię, co ty z tym zrobisz? On mówi, jeszcze raz muszę posłuchać. Ale to było dosyć wyraźne, nie ma wątpliwości. On może to przyjąć lub odrzucić, może z tym coś zrobić lub nie. Natomiast chodzi mi o to, że tu w tej drodze, która jest coraz piękniejsza, jest coś przygotowanego, co jest częścią genialnego planu Pana Boga. I On nie zamierza nikomu wykręcać ręki, ani zmuszać go do rzeczy, które mu są kompletnie nie po drodze, do których nie pasuje. Ale On wysyła ludzi do miejsc, do których pasują. Ustawia w ich połączeniach, które mają sens. Można puścić ostatni slajd, który nic nie znaczy. Nie mam pojęcia, jak skończyć. W związku z tym mamy taki patent kaznodziejski na zakończenie. Pomodlimy się. Ale zastanawiałem się, jak możemy to zrobić, w jaki sposób możemy się pomodlić. I wiem, że kluczowymi osobami, które otwierają i zamykają drzwi w drodze, i to się nie da zbyt łatwo zmienić, tak po prostu jest i to jest Boży porządek, to są Iza i Marek. Oni są tymi drzwiami, oni są tymi, którzy otwierają, zamykają drzwi. To na nich spoczywa ta odpowiedzialność, żeby rozumieć, czego Bóg od nich chce i co mają zrobić. Ja coś wam podrzuciłem, co mam nadzieję, że pierwsze, mam nadzieję, że nie spłynie jak woda po kaczce. Po drugie, mam nadzieję, że to nie spowoduje jakiegoś zamieszania, to nie jest mój cel. Ale mam jakąś malutką nadzieję, że to może pomóc w tym, zachęcić was wszystkich, nie tylko waszych przywódców, Izę i Marka, ale wszystkich, do postawienia Panu Bogu pytania, jak wygląda Twój genialny plan dla mnie? Może Ty masz taką myśl, żeby trochę zmienić status quo? W co chcesz mnie zaangażować? Tych bohaterów jest bardzo wielu, różnych. Niektórzy faktycznie tylko się modlili i dawali kasę. Tacy też są potrzebni. Ale to jest dosyć oczywiste. Natomiast potrzebujemy takich, którzy usłyszą i we właściwy sposób, zachowując porządek, z takim przeświadczeniem, w tym jest Pan Bóg, coś zrobią. Te wszystkie dotychczasowe schematy trochę się zatrzęsły i naruszają się. Moje myślenie na temat zakładania nowych wspólnot bardzo się zmieniło. Od czasu tej rozmowy 6 lat temu jest zupełnie inne teraz. Naprawdę znacząco inne. Dużo się nauczyłem i pewnie jeszcze więcej potrzebuję się nauczyć. Ale to, co chciałbym zrobić, zaproponować, to bardzo trudno odmówić takiej propozycji, ponieważ ona jest taka pobożna i święta, żeby wasi przywódcy stanęli gdzieś na takim środku, na którym się zwykle o nich modlicie. I żeby kto jest chętny, może być na scenie, mnie to jest wszystko jedno, nie wiem, jak to robicie. Wszystko jedno. Ja już zaraz odłożę mikrofon. I żeby wszyscy, którzy mają ochotę włączyć się do modlitwy, żeby się też weszli tutaj wokół nich, żebyśmy stanęli wokół nich i po prostu pobłogosławili ich, zaufali, że to są ludzie posłani od Boga. kochający Pana Jezusa, którzy o niczym innym nie myślą, kiedy śpią, kiedy wstają, kiedy jedzą, kiedy cokolwiek robią, jak tylko, żeby wypełnić Bożą wolę. To jest fakt. I chciałbym, żebyśmy się pomodlili, żeby im się jak najlepiej udało. A każdy, kto się pomodlił, ci, którzy się nie pomodlili, też się zobowiązują, żeby ich wspierać w tym. Może być? Powiedzcie na to amen.
Amen.
Jeszcze raz, bo nie wszyscy powiedzieli. A, amen.